W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Partia Republikańska chce odbudować obóz Zjednoczonej Prawicy. Poseł tej partii oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek powiedział nam, że ugrupowanie chce sfinalizować rozmowy koalicyjne. O rozmowach tych informował wcześniej lider Partii Republikańskiej. Adam Bielan przekazał w mediach, że rozmowy koalicyjne będą toczyły się na przełomie sierpnia i września i powinny pójść sprawnie. Bielan nie wykluczył, że zrezygnuje z mandatu europosła i wejdzie do rządu Mateusza Morawieckiego. W rozmowie z naszą redakcją polityk Partii Republikańskiej Jacek Żalek mówi, że Republikanie od dawna deklarują współpracę z obozem Zjednoczonej Prawicy.
Ta zapowiedź o tym, że będziemy prowadzić, w zasadzie kończyć rozmowy dotyczące koalicji, padła już z ust pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i dzisiaj chcielibyśmy je finalizować. Szczególnie po tym smutnym fakcie opuszczenia obozu Zjednoczonej Prawicy przez osoby związane z Jarosławem Gowinem, który ma ambicje zostania premierem i w tym celu dzisiaj zaczyna rozmowy z opozycją. Ubolewamy nad tym faktem. Mam nadzieję, że ta większość posłów z porozumienia, która została w obozie, będzie chciała z nami współpracować i w ramach Partii Republikańskiej odbudujemy obóz Zjednoczonej Prawicy.
Porozumienie zdecydowało o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy po tym, gdy premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dymisji Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Po wyjściu z koalicji rządzącej partia Gowina otworzyła koło parlamentarne. Politycy opozycji chcą wystawić wspólnego kandydata na marszałka Sejmu. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały złożenie wniosków o odwołanie szefowej niższej izby parlamentu Elżbiety Witek. Ma to związek z reasumpcją głosowania nad odroczeniem obrad. Część opozycji zarzuca marszałek Sejmu złamanie prawa. Lewica złożyła w tej sprawie nawet zawiadomienie do prokuratury. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, zwraca uwagę, że przepis dotyczący reasumpcji jest dość nieprecyzyjny.
Mowa jest w nim o tym, że jeśli zachodzą wątpliwości co do prawidłowości głosowania i tak dalej, to na wniosek marszałek może zarządzić reasumpcję, czyli ponowienie głosowania. Tutaj nie ma mowy o żadnym przestępstwie czy naruszeniu. Wniosek został złożony prawidłowo, 30 posłów się podpisało. Marszałek Sejmu zarządził głosowanie się odbyło. Zresztą posłowie opozycji uczestnicząc w tym głosowaniu i w następnych niejako potwierdzili, że zgadzają się na jego wynik.
Dyskusji wokół powtórzenia głosowania towarzyszą też emocjonalne wypowiedzi o rzekomym zamachu stanu, a nawet upadku polskiego parlamentaryzmu. Zdaniem Marka Wróbla opozycja dąży do wyprowadzenia ludzi na ulicę. Mamy powrót do strategii nazywanej ulica i zagranica, a Koalicja Obywatelska, PSL i Polska 2050 mają rozmawiać na temat wspólnego kandydata na marszałka Sejmu w najbliższy wtorek. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński, odnosząc się do oświadczenia amerykańskiego koncernu Discovery, podkreśla, że nowela ustawy medialnej nie ma charakteru dyskryminującego, ponieważ wprowadza równe zasady dla wszystkich. A więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Właściciel stacji TVN koncern Discovery formalnie poinformował wczoraj polskie władze o złożeniu skargi prawnej w związku z przegłosowaniem przez Sejm ustawy medialnej oraz nieprzyznaniem koncesji dla stacji TVN24. Według firmy Polska złamała przepisy umowy o wzajemnej ochronie inwestycji. Koncern ocenia także, że nowela ustawy medialnej ma charakter dyskryminujący. Odpowiadając na te zarzuty, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zaznacza, że prywatne firmy mają prawo do własnych opinii i działań w ramach prawa. Jednocześnie dodaje, że argumenty podnoszone przez właściciela TVN-u nie mają pokrycia w faktach.
Przepisy są takie same dla wszystkich. Chodzi po prostu o to, że dziś w aktualnym stanie prawnym wykształcił się taki mechanizm, który pozwala na bardzo łatwe obchodzenie tych przepisów, na ignorowanie zawartego w polskim prawie wymogu dotyczącego struktury kapitałowej spółek medialnych. W tym celu tworzone są podmioty, które de facto mają charakter fikcyjny, nie prowadzą realnej działalności, mają być jedynie pośrednikiem po to, żeby ten wymóg prawny został spełniony.
Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podkreśla, że nie ma realnego zagrożenia dla działania programu TVN24. Na antenie Polskiego Radia wskazał, że są podejmowane próby wypracowania konsensusu na gruncie obowiązujących przepisów. Przypomnijmy, że nowelę ustawy medialnej w środę przyjął Sejm. Teraz zajmie się nią Senat. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dodajmy, były wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział w mediach, że będzie przekonywał prezydenta do niepodpisywania noweli ustawy. Jak poinformował, jest umówiony z prezydentem Andrzejem Dudą w najbliższych dniach. Wzrost gospodarczy w drugim kwartale bieżącego roku wyniósł 10,9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Z kolei wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku wyniósł 1,9%. Tak wynika z szybkiego szacunku, który przedstawił w piątek Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści zwracają uwagę, że jest to wielka zasługa rządu, ale i pracodawców oraz milionów Polaków. Odczyt jest lepszy niż w większości krajów europejskich. Dr Maria Jan Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego powiedział, że potwierdza to, iż nasz kraj przeszedł względnie dość dobrze kryzys spowodowany przez COVID-19. Nie obyło się to jednak bez kosztów w postaci wyższego zadłużenia oraz inflacji.
Wszystkie wskaźniki, takie jak dynamika PKB, jak wzrost wynagrodzeń, jak wzrost inwestycji, będziemy musieli korygować o poziom inflacji, czyli krótko mówiąc odejmować inflację od tego wszystkiego, co podaje Główny Urząd Statystyczny po to, żeby odczyty nominalne oczyścić i uczynić je realnymi. I to jest największe wyzwanie tak naprawdę dla polityki gospodarczej zarówno rządu, jak i Narodowego Banku Polskiego czy Rady Polityki Pieniężnej, żeby inflację trzymać w ryzach.
Z danych GUS-u wynika, że inflacja w lipcu wyniosła 5% licząc rok do roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z czerwcem 2021 roku wzrosły o 0,4%. Dane są zgodne z wcześniejszym szacunkiem urzędu. Wyrok niemieckiego sądu skazującego księdza profesora Dariusza Oko stracił moc prawną, poinformował mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. W lipcu sąd w Kolonii skazał księdza profesora Oko za podżeganie do nienawiści. Kapłan miał się tego dopuścić w ramach artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie Theologisches. Tekst dotyczył tzw. lawendowej mafii w kościele. To nie spodobało się jednemu z niemieckich księży, który oskarżył księdza profesora Dariusza Oko. W następstwie niemiecki sąd skazał polskiego kapłana. W jego obronę włączył się Ordo Iuris, który zapewnił kapłanowi między innymi pomoc prawną. Prezes Instytutu, mecenas Jerzy Kwaśniewski, podkreślił, że dzięki interwencji niemieckich prawników wyrok stracił moc prawną.
Ten wyrok upadł, stracił moc. Teraz rozpoczynamy zwyczajny proces karny, w którym wreszcie będzie można przedstawić dowody, w których wreszcie ksiądz profesor Dariusz Oko będzie mógł zabrać głos w swojej obronie i mam nadzieję, że doprowadzi to do jego uniewinnienia. Ale jednocześnie szykujemy oczywiście strategię na ewentualną porażkę w pierwszej instancji, bo jak wiemy, sądy niemieckie bardzo różnie rozstrzygają i niestety przepisy karne próbują interpretować rozszerzająco w ten sposób, który pozwala im karać również za wykorzystywanie wolności słowa w przestrzeniach, w których w normalnych demokratycznych państwach nikt nie powinien być ukarany.
Jednocześnie cały czas w internecie dostępna jest petycja w obronie księdza profesora. Można ją podpisać na stronie brońmyksiędzaoko.pl. Do tej pory uczyniło to ponad 42 tysiące osób. Petycja będzie dostępna do czasu wyznaczenia przez sąd pierwszego terminu rozprawy. Najpewniej będzie to we wrześniu lub październiku. W Afganistanie trwa zbrojna ofensywa talibów, którzy dążą do przejęcia kraju i narzucenia mu surowej wersji rządów islamskich. Obecnie talibowie kontrolują już 16 z 34 afgańskich stolic prowincji. Ich najnowsze zdobycze to Tirinkot i Kalat, a wcześniej Lashkargah. Tylko w czwartek łupem talibów padły też drugie i trzecie pod względem wielkości miasta. To odpowiednio Kandahar na południu kraju i Herat, położony 150 km od Iranu, ważny ośrodek komunikacyjno-handlowy. Ekspansja talibów rozpoczęła się po decyzji Stanów Zjednoczonych o opuszczeniu przez wojska międzynarodowe Afganistanu. Historyk wojskowości profesor Krzysztof Kubiak mówi, że obecnie społeczność międzynarodowa powinna sobie uzmysłowić własną nieskuteczność w stosunku do takich obszarów, a ewentualne działania powinny podejmować w sposób ostrożny i przemyślany.
W zasadzie od interwencji brytyjskich w latach 30. XIX wieku do obecnego odwrotu amerykańskiego Afganistan okazał się autentycznym cmentarzyskiem mocarstw, ambicji imperialnych, aspiracji rozmaitego rodzaju kręgów politycznych. Cały czas trwa ten właśnie taki porządek podziału plemienno-kastowego i jakakolwiek siła nie usiłowałaby, zwłaszcza w oparciu o zasoby zewnętrzne, narzucić centralną władzę w Afganistanie, no to te eksperymenty kończą się katastrofą.
W związku z ofensywą talibów, między innymi Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ewakuują swoich obywateli z Afganistanu. Do nadzorowania tej akcji Waszyngton wyśle 3000 żołnierzy, a Londyn około 600. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.